Wiesz co, w starożytności, znaczy w tym starożytnym świecie, słowo ofiara oznaczało w sumie jedno, takie bardzo konkretne i krwawe wydarzenie.
Krwawą rzeź, mówiąc wprost, prawda?
Dokładnie. Coś po prostu musiało umrzeć, niezależnie od tego, czy mówimy o żydowskiej świątyni w Jerozolimie, czy o jakichś ołtarzach pogańskich bóstw, które były rozsiane po całym Imperium Rzymskim. Zwierzę było przyprowadzane, no i zabijane, a jego krew po prostu przelewana. To był taki brutalny, totalnie jednoznaczny finał.
Tak, zero-jedynkowa sytuacja.
Właśnie. I nagle, w połowie pierwszego wieku, pewien autor pisze tekst, w którym wzywa swoich czytelników, by stali się żywą ofiarą.
Co brzmi całkowicie nielogicznie.
Przecież to jest kompletny oksymoron, jakaś taka absolutna wewnętrzna sprzeczność. No bo jak można złożyć coś w ofierze i jednocześnie pozwolić temu żyć?
Jasne.
Dzisiaj bierzemy na warsztat właśnie ten niesamowity paradoks podczas naszej dogłębnej analizy źródła, a opieramy się dzisiaj na 12 części znakomitych wykładów doktora Craig'a Kinnera.
Zgadza się.
Zbadamy, w jaki sposób takie niezwykle skomplikowane, potężne idee teologiczne wręcz zderzają się z taką surową rzeczywistością poniedziałkowego poranka.
I to jest moim zdaniem fascynujące, bo ten materiał to taki klasyczny przykład tego, jak wielka teoria musi w końcu zejść z deski kreślarskiej prosto na taki błotnisty plac budowy naszej codzienności.
Piękne ujęcie tematu.
Doktor Kinner analizuje tutaj fragment listu do Rzymian, tak, od końcówki 11 rozdziału do początku 13. I wiesz, co jest w tym naprawdę rewelacyjne?
Co takiego?
To, że robi to w sposób niezwykle analityczny. Często, kiedy ludzie czytają takie starożytne teksty, no to próbują je natychmiast, jakby na siłę, wtłoczyć w jakieś gotowe, współczesne ramy teologiczne.
O tak. Od razu pojawiają się pytania o dogmaty.
Prawda. Pytają od razu, czy to jest kalwinizm, który tam kładzie nacisk na absolutną suwerenność Boga, a może to jednak arminianizm i akcentowanie wolnej woli.
Albo teologia przymierza.
No właśnie. A Kinner celowo unika tych wszystkich szufladek. On stara się po prostu podążać za tekstem, badać ten jego oryginalny, historyczny sens. Nawet jeśli wnioski kompletnie nie pasują do naszych dzisiejszych ładnych systemów.
To rzeczywiście nadaje temu bardzo taki obiektywny ton. No dobrze, to rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Bo to przejście do praktyki, to wejście na wspomniany plac budowy, wcale nie bierze się z próżni, prawda?
Absolutnie nie.
Zanim Kinner w ogóle zacznie analizować konkretne zachowania, zatrzymuje się na samym końcu 11 rozdziału. I tam znajdujemy doksologię, czyli taki hymn. Pada tam to słynne zdanie: z niego, przez niego i dla niego jest wszystko.
Brzmi jak piękna poezja, ale za tym stoi potężna logika.
Właśnie. Źródło pokazuje, że to nie jest tylko poezja, ale filozoficzna precyzja.
To, co jest tutaj fascynujące, to fakt, że to wcale nie jest tylko jakiś ozdobnik retoryczny. Kinner w swoich wykładach zauważa, że starożytni myśliciele, wiesz, od Arystotelesa zaczynając, mieli strasznie rozbudowane koncepcje przyczynowości.
Aha.
Kiedy my dzisiaj myślimy o tym, dlaczego coś w ogóle istnieje, to zazwyczaj widzimy tylko jedną przyczynę. Tymczasem te przyimki tutaj opisują całkowicie wielopoziomowy proces.
Czyli to z niego, przez niego?
Dokładnie, z niego oznacza to absolutne źródło, wiesz, początkową iskrę istnienia. Potem mamy przez niego i to jest siła sprawcza, po prostu to narzędzie utrzymujące wszystko w ruchu. Natomiast dla niego to jest ten ostateczny cel, tak zwany punkt teleologiczny.
Znowu to słowo, zawsze się o nie potykam. Teleologiczny to znaczy jaki dokładnie?
Zorientowany na cel ostateczny, najprościej mówiąc. Wyobraź sobie inżynierów, którzy projektują, no nie wiem, bolid Formuły 1. Przecież nie budują go po to, żeby sobie tylko stał w garażu i ładnie wyglądał, prawda?
No raczej nie, miałoby to mało sensu.
Budują go w jednym celu. Ma wygrać wyścig na torze. I ten cel w sumie determinuje każdy kształt, każdą pojedynczą śrubkę w tym aucie. Więc to dla niego oznacza, że cała rzeczywistość ma swój punkt dojścia.
I to jest ten fundament?
Tak, Kinner wyraźnie pokazuje, że dopiero takie głębokie zrozumienie absolutnej suwerenności i tego, że Bóg jest źródłem, silnikiem i jednocześnie metą wszystkiego, dopiero to daje w ogóle podstawę do moralności.
Jasne. Czyli takie właściwe zachowanie nie bierze się z jakiejś tam listy nakazów i zakazów, autor wykładu używa tu niesamowicie trafnego porównania do etapów rozwoju moralnego u dzieci.
Aha, z tym słoikiem ciastek, tak?
Właśnie. Kiedy dzieci są małe, nie podbierają ciastek ze słoika głównie dlatego, że boją się krzyku rodziców, boją się kary. Ten strach to jest wręcz najniższy poziom tego moralnego oprogramowania.
Który działa tylko dopóki ktoś patrzy.
Dokładnie. Jeśli zniknie wizja kary, no to zachowanie od razu wraca do chaosu. Dzieciaki robią, co chcą.
I tu jest punkt zwrotny. Bo dojrzałość polega właśnie na wyeliminowaniu strachu jako tego głównego motywatora. Zauważ, w 12 rozdziale jest wezwanie do działania, ale nie z lęku przed jakąś karą.
Aha, czyli z czego?
Z wdzięczności. Z głębokiego zrozumienia swojej nowej tożsamości. Altruizm zaczyna zastępować strach. I tu właśnie wracamy do tego szokującego wezwania: oddajcie swoje ciała jako żywą ofiarę.
O, właśnie. Ten oksymoron.
Tak. Kinner przypomina, że w poprzednich rozdziałach było wyraźnie powiedziane, żeby nie używać członków swojego ciała jako broni do robienia zła. A teraz ciało staje się wręcz narzędziem sprawiedliwości.
Kiedy tak o tym myślę, to przyszła mi do głowy taka bardzo współczesna analogia. Ta próba oddania siebie jako żywej ofiary to dla mnie przypomina takie podpisanie rocznego kontraktu na siłowni.
O, ciekawe. Jak to?
No bo wiesz, sama deklaracja przynależności tam przy recepcji, ten jeden taki krótki moment entuzjazmu absolutnie niczego nie zmienia w naszej kondycji. Od samego kupna karnetu mięśnie nie urosną.
Oj tak, niestety nie urosną. Sam coś o tym wiem.
Żywa ofiara to nie jest jednorazowy akt. To jest konieczność powrotu na tę salę treningową w każdy kolejny dzień. To jest po prostu świadomy wysiłek, używanie własnych mięśni i czasu do bardzo konkretnego celu.
Mhm.
I umówmy się, to musi boleć i wymaga naprawdę ciągłego zaangażowania.
I wiesz, żeby to codzienne zaangażowanie miało jakikolwiek sens, ten tekst używa strasznie precyzyjnego greckiego słowa określającego tę ofiarę. To jest słowo logikos.
No właśnie, logikos. Ale zaraz, czekaj. Skoro ofiara ma być logiczna, jakaś taka racjonalna, to czy my się przez to nie stajemy po prostu takimi zimnymi maszynami?
To znaczy...
Czy to nie jest trochę taki nakaz wyłączenia emocji, wiesz, wycięcia serca z całego tego równania i pozostawienia wyłącznie takiej chłodnej, bezdusznej kalkulacji?
Absolutnie nie. I to jest bardzo częsty błąd, jeśli chodzi o interpretację tego słowa. Żeby to dobrze zrozumieć, musimy się cofnąć do realiów tamtych czasów. Konkretnie do filozofii stoickiej.
Stoików, jasne.
Tak, ten termin w tamtym czasie strasznie mocno z nimi rezonował. W antycznym świecie ofiary były często składane w jakimś takim amoku, w jakiejś masowej panice, byle tylko udobruchać kapryśnych bogów, wiesz, po trzęsieniu ziemi czy czymś takim.
Taki totalny, krwawy chaos, prawda?
Ładnie. Pełno było w tym takiego prymitywnego przesądu. A z kolei stoicy cenili to, co jest przemyślane. To, co jest zgody z rozumną naturą wszechświata.
Rozumiem.
Zatem ta ofiara logikos to ofiara po prostu dogłębnie świadoma. Włączenie całego intelektu, całego serca i emocji w proces, który ma głęboki sens. Kompletnie w opozycji do takiego ślepego, histerycznego biegania za tłumem.
I skoro już mówimy o tym intelektualnym zaangażowaniu, no to płynnie wchodzimy tu w temat bitwy o umysł. Pada tam to słynne zdanie i tu robi się naprawdę ciekawie, żeby nie brać wzoru z tego wieku.
Tak, to jest kluczowe.
Materiał, o którym dziś mówimy, robi tu takie genialne rozróżnienie w tłumaczeniu. Zazwyczaj słyszy się, nie bierzcie wzoru z tego świata, prawda? I wyobrażamy sobie wtedy planetę, Ziemię, jakieś takie fizyczne miejsce, z greckiego kosmos. Ale z tego, co widziałam, oryginalny tekst wcale tego nie mówi.
Zgadza się. Oryginał używa słowa aion, czyli mówi o konkretnym wieku, o pewnej epoce, o czasie po prostu.
Co kompletnie zmienia postać rzeczy?
Oj, zmienia. Bo to jest zmiana z osi przestrzennej na czasową. Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, w żydowskiej i takiej wczesnochrześcijańskiej myśli istniał ostry podział na obecny, no, zły wiek.
Pełen korupcji, egoizmu i tak dalej.
Właśnie. I na ten drugi, przyszły wiek, w którym ma panować pokój. Więc wyzwanie, żeby nie brać wzoru z tego wieku, to po prostu odmowa działania według zasad tego przemijającego systemu.
taki reset?
Tak. Musimy zresetować umysł i przyjąć perspektywę wieczności. I tutaj dr Kiner opowiada w swoim wykładzie taką niesamowicie mocną, osobistą historię z czasów, kiedy był studentem.
Pamiętam, ta historia robi naprawdę ogromne wrażenie, szczególnie biorąc pod uwagę to, że Kiner był wtedy, zdaje się, w jakimś potężnym życiowym dołku, przytłoczony tymi swoimi studiami doktoranckimi.
Tak, ledwo ciągnął, był na skraju wyczerpania. I w tym stanie natrafił w akademiku na Johna. Ten John to był taki przewodniczący akademika, który z kolei też był kompletnie, ale to kompletnie załamany.
Z powodu nauki?
Tak, oblał swój kluczowy egzamin z zaawansowanej matematyki, z kalkulusa. I wiesz, dla ambitnego studenta, no to był absolutny koniec świata. Katastrofa, która niszczy całą przyszłość.
Jasne, rozumiem ten ból.
No więc John siedzi i rozpacza. A Kiner, sam tkwiąc w tym swoim dole, patrzy na niego i zadaje mu genialne w swojej prostocie pytanie. Czysto matematyczne zresztą.
Aha.
Pyta, John, co jest większe, milion czy jeden? John na to, że no milion, przecież to oczywiste. A Kiner wtedy uderza w samo sedno. Więc co jest większe, cała wieczność czy jeden rok na studiach, który właśnie zawaliłeś?
O rany, to jest naprawdę taki potężny zimny prysznic, prawda?
Zdecydowanie. Kiner mu tam zaczął tłumaczyć, że chłopak świetnie dogaduje się ze znajomymi z bractwa, ale nie potrafi im dać tego, co jest absolutnie najważniejsze w kryzysach.
Czyli właśnie tej szerokiej perspektywy.
Tak, perspektywy wiecznej. Bo sam mentalnie tkwi w tym obecnym wieku, no i wycenia całą swoją ludzką wartość przez pryzmat jednego głupiego testu. Ta jedna krótka rozmowa była dla Johna absolutnym punktem zwrotnym.
Zmieniło programowanie.
Dosłownie. Przeżył głęboką transformację, zmienił ten sposób myślenia o rzeczywistości i co ciekawe, w ogóle zaczął funkcjonować w tej swojej rozrywkowej organizacji, w tym bractwie studenckim, na kompletnie nowych zasadach.
Tak, czytałam, że całkowicie zrezygnował z alkoholu i wiesz co, z początku pomyślałabym, że przez to od razu stanie się jakimś tam społecznym wyrzutkiem na imprezach.
A stało się dokładnie odwrotnie.
Tak. Zamiast stać się wyrzutkiem, stał się absolutnie niezastąpiony. Ponieważ był tym jedynym, który był zawsze stuprocentowo trzeźwy, to jakoś tak naturalnie wszedł w rolę kierowcy, woził tych pijanych, a czasem też mocno poturbowanych kolegów prosto na ostry dyżur.
I to otworzyło nowe drzwi.
Dokładnie. Miał ich w samochodzie w momentach takiego największego kryzysu, strachu, wstydu. I właśnie wtedy, przez to, że miał ten swój umysł nastawiony na wieczność, mógł im dawać zupełnie nowe wsparcie.
Wspaniały obraz.
Zresztą Kiner w tych swoich materiałach rzuca świetną uwagą. Mówi, że gdyby tak miliony ludzi dzisiaj zamieniły te, no nie wiem, 3-4 godziny bezmyślnego gapienia się w telewizor czy smartfona na jakąś realną służbę, no to mielibyśmy prawdziwe społeczne trzęsienie ziemi.
Zdecydowanie, trudno się z tym nie zgodzić.
Ale czekaj, bo tutaj muszę zadać pytanie, które, no powiedzmy sobie szczerze, od razu ciśnie mi się na usta, kiedy tego słucham.
Jasne. Zamieniam się w słuch.
Bo jeśli każdą drobną rzecz, jakiś najmniejszy moment mojego dnia mam teraz nagle oceniać przez ten pryzmat wielkich milionów lat wieczności, to czy to mnie nie doprowadzi do kompletnego, totalnego paraliżu?
Aha, rozumiem.
No bo zamiast normalnie funkcjonować, będę, nie wiem, stała przy półce w sklepie i modliła się o to, czy wziąć kawę marki A czy B. Przecież każdą sekundę rzekomo powinnam optymalizować. To grozi, no zaryzykuję stwierdzenie, że jakąś ciężką nerwicą na punkcie takiego mikrozarządzania życiem.
Wiesz, to jest niesamowicie trafne i bardzo naturalne obawy, z którymi mierzy się wielu ludzi. I co ciekawe, w omawianym przez nas źródle sam autor się do tego przyznaje.
Serio? Kenner też tak miał?
Tak. Wyznaje, że on sam swego czasu dokładnie w tę pułapkę wpadł. Zaczął w sposób, no niemalże obsesyjny kontrolować każdą swoją minutę, żeby przypadkiem nie zmarnować jej pod kątem wieczności.
I jak to się skończyło?
Ogromną frustracją i wypaleniem, oczywiście. Rozwiązaniem, jak tłumaczy, absolutnie nie jest paraliż. Ten odnowiony umysł wcale nie sprawia, że nagle mamy być chodzącymi kalkulatorami.
To jaka jest alternatywa?
Jednym z owoców tej przemiany umysłu jest po prostu cierpliwość i mądrość. Tu chodzi o utrzymanie takiego generalnego kierunku w życiu, takiej trajektorii, która służy dobrym celom, a nie o neurotyczne kontrolowanie każdego kroku.
Rozumiem.
Bóg jest znacznie większy niż jakaś nasza nietrafiona decyzja w supermarkecie.
No dobrze, to bezpośrednio wprowadza nas do tego, jak w takim razie podejmować te większe życiowe decyzje, prawda? Czyli do kwestii samego rozeznawania woli, bo w tekście jest o woli dobra, przyjemna i doskonała.
Tak, ten znany fragment.
Zauważyłam, że przez lata funkcjonowało takie dziwne, dość błędne przekonanie, że to są jakby, no jak poziomy w jakiejś grze wideo.
Jakieś stopnie trudności, tak?
Dokładnie. Że najpierw wybierasz to, co jest dobre. Potem, jeśli jesteś już super zaawansowany duchowo, wchodzisz na wyższy poziom tego, co lepsze. A tylko jacyś, no nie wiem, elitarni święci docierają do tej tak zwanej woli doskonałej. Z tego, co widzę, Kinner to mocno prostuje.
Tak. Wręcz całkowicie obala ten mit. Robi to przez świetny pryzmat starożytnej filozofii i retoryki. Wiesz, stoicy mocno wierzyli, że najwyższym dobrem człowieka jest cnota.
Mhm.
Z kolei tacy epikurejczycy głównie dążyli do maksymalizowania życiowej przyjemności i unikania bólu. Więc autor tego starożytnego listu używa tu tak naprawdę serii synonimów.
Aha, czyli to są po prostu słowa, które tamci ludzie dobrze znali z debaty publicznej.
Dokładnie. Dobro, przyjemność, doskonałość. To nie są trzy osobne, różniące się od siebie ścieżki, z których my musimy jakimś cudem wybrać tę właściwą. To są po prostu przymiotniki, które opisują jedno i to samo.
Jasne.
Bo jeśli twoja decyzja jest moralnie właściwa, to ostatecznie sprawi satysfakcję i idealnie wpisze się w większy plan. Tylko, no właśnie... Jak tę drogę rozpoznać w zwykłej codzienności?
Kojarzy mi się to trochę z uczeniem się improwizacji w jaździe.
O, jak to?
Jak ktoś uczy się grać jazz, no to na samym początku musi do bólu ćwiczyć te wszystkie gamy, arpeggia, siedzieć nad skomplikowaną teorią muzyki. I to jest trochę jak ten proces uczenia umysłu, odnawiania go.
No racja, ciężka praca.
Ale kiedy muzyk w końcu wchodzi na scenę i ma zagrać solo na żywo, to on absolutnie nie ma czasu na to, żeby w ułamku sekundy analizować matematycznie każdy dźwięk, prawda? Ta teoria jest tak wbita w pamięć mięśniową, że jego palce same w sumie wybierają te nuty, które ładnie pasują do harmonii. Gra to, co dobre, opierając się na wyćwiczonym instynkcie.
Mega dobra analogia, świetnie to obrazuje.
I ten taki wyćwiczony instynkt czasami działa bardzo analitycznie, ale czasem wymyka się takiej czystej logice. Kinner przywołuje tu kolejną historię ze swojego życia, a propos rozeznawania.
Z tą ofertą pracy? Tak. Dostał kiedyś w środowisku akademickim propozycję, która by oznaczała podwyżkę rzędu chyba 30 tysięcy dolarów rocznie.
Całkiem spora kwota. Z logicznego punktu widzenia to chyba był oczywisty wybór, co?
Jasne. Ale z jakiegoś powodu w środku miał ten dziwny niepokój. No nie miał pokoju w sercu. I co dziwne, przełom w tej sprawie nadszedł przez sen.
Przez sen?
Przyśnił mu się jego dobry znajomy, wybitny badacz Ben Witherington. I w tym śnie Kinner jakby wypytywał go o poradę, co ma zrobić.
I co z tego wynikło?
No i po przebudzeniu poszedł po prostu za tym takim dość dziwnym, irracjonalnym impulsem i wysłał do Bena wiadomość. Okazało się z tej korespondencji, że gdzie indziej pojawił się jakiś etat, jakaś nowa propozycja i Kinner się na to zdecydował. Zresztą w dużej mierze przez pragmatyczne podejście swojej żony.
Czekaj, pragmatyczna wiara żony? To brzmi strasznie intrygująco.
O, no bo to rodzi w ogóle ważne pytanie, jak Bóg kieruje ludźmi. Jego żona mu przypomniała taką biblijną sytuację, kiedy starożytny patriarcha Izaak kompletnie nie słuchał swojej żony Rebeki i powiedziała Kinnerowi, że gdyby Izaak w odpowiednim czasie docenił intuicję i logikę własnej żony, to udałoby się uniknąć rozłamu w ich rodzinie.
Fascynujące.
Tak, mamy tu zderzenie, z jednej strony jest sen, przeczucie, a z drugiej chłodny osąd żony. To pokazuje, że nasza wewnętrzna nawigacja potrzebuje i tego duchowego komponentu, i takiego twardego rozsądku.
I to zresztą pięknie wiąże się w tekście z tym hasłem miary wiary, prawda? O używaniu własnych darów, bo przyznam się szczerze, że kiedyś myślałam, że ta miara wiary to po prostu, no nie wiem, zestaw dogmatów do odhaczenia, w które trzeba wierzyć.
O, absolutnie nie. Tekst bardzo jasno precyzuje, że tu chodzi o wiarę dawaną jakby proporcjonalnie do zadania, przed którym stoisz.
Kisiner chyba daje tu znowu przykład na sobie. Miał kiedyś za zadanie napisać potężny komentarz do bardzo zawiłej księgi Apokalipsy. I na to musiał czekać na bardzo mocne, namacalne potwierdzenie, wręcz prośbę od wydawnictwa, żeby to wziąć. Ale jak pisał inny komentarz...
Do Rzymian.
Właśnie. Przy liście do Rzymian stwierdził, że nie potrzebuje żadnych znaków na niebie. Po prostu, no, brakowało tego tomu w serii, a on miał już poukładaną treść w głowie, więc siadł i napisał.
Tak, zaufanie do własnych kompetencji zadziałało bez czekania na fajerwerki.
To tak, jak z jazdą samochodem i nawigacją GPS. Czasami na skrzyżowaniu słyszysz wyraźny głos, skręć w lewo i po prostu to robisz. To takie nadprzyrodzone prowadzenie.
Mhm.
Ale najczęściej GPS pokazuje po prostu ogólną mapę, a to ty musisz cały czas kręcić kierownicą i patrzeć na znaki, używając głowy.
Dokładnie tak to działa w praktyce.
Ale wiesz, mam tu pewną obawę, skąd tak naprawdę możemy mieć pewność, że to, co nazywamy naszym darem, naszą kompetencją, czy to nie jest przypadkiem po prostu czysta arogancja?
Co masz na myśli?
No, jak odróżnić, że ja naprawdę potrafię coś robić z pożytkiem od takiego mocno wyolbrzymionego ego i narcyzmu, że chcę tylko błyszczeć?
To jest świetne i ten materiał znowu radzi sobie z tym bardzo trzeźwo. Trzymając się wręcz sztywno tego, co mówi źródło, autor listu napisał tam: nie myślcie o sobie wyżej niż należy, ale używajcie zdrowego rozsądku.
Aha, taki kubeł zimnej wody.
Tak, to oznacza z jednej strony brak arogancji, ale też, i to jest bardzo ważne, to zakazuje nam takiego fałszywego pomniejszania się, jakiejś takiej toksycznej, no, fałszywej skromności.
Czyli jak jestem w czymś dobra, to mam to robić.
Tak, ale ten ostateczny sprawdzian polega nie na tym, co ty czujesz, tylko dzieje się na przecięciu dwóch dróg. Z jednej masz predyspozycję, a z drugiej pojawia się realna potrzeba w społeczeństwie, we wspólnocie, w tak zwanym ciele.
Mhm.
Jeśli twój genialny rzekomy dar ostatecznie jakby nie buduje wspólnoty i nie rozwiązuje żadnego problemu u innych, no to tak. Zgadza się. Najpewniej karmisz wtedy głównie tylko własne ego.
Zatem idąc dalej, kiedy to nasze ego jest już w miarę wyciszone i wiemy, co mamy robić. Więc co to wszystko oznacza w praktyce? Co się dzieje na ulicach?
No i wtedy właśnie tekst przechodzi do najsłynniejszej parenezy etycznej u Rzymian.
Tam jest takie zdanie, by wyprzedzać się w okazywaniu szacunku. Biorąc pod uwagę kulturę antyku, no to musiał być taki czysty absurd, prawda?
Szok totalny. To był intelektualny granat wrzucony do imperium. Przecież całe Morze Śródziemne, Rzym, wszystko opierało się wtedy o taki brutalny kod honoru i wstydu. W tamtym systemie wspinanie się po jakiejś drabinie społecznej było jak gra o sumie zerowej.
Co zyska jeden, musi stracić drugi.
Dokładnie tak. Żeby zdobyć prestiż w Senacie czy na forum, trzeba było dosłownie podkopywać innych i depnąć po głowach. A nagle ten list mówi coś, co rozsadza system. Masz się autentycznie, głęboko radować, kiedy to ktoś inny, a nie ty, zgarnia medale.
Słuchając tego, aż się prosi, żeby odnieść to do nas. Ta antyczna gra o pozycję, ten wyścig honoru, to wypisz, wymaluj, nasza dzisiejsza kultura mediów społecznościowych, prawda?
Zdecydowanie idealne przełożenie.
Wyścig o zasięgi, polubienia, ciągłe mierzenie wartości życiowej po tym, jak estetyczne fotki ktoś wrzuca? Przeglądasz ten feed, prawda? I widzisz, że ktoś ze znajomych chwali się potężnym awansem, albo że, kupił dom marzeń, a ty siedzisz na wynajmie.
Albo pojechał na wymarzone wakacje.
No właśnie. I naturalne stare oprogramowanie tego wieku uruchamia u nas natychmiast takie bolesne ukłucie zazdrości. Albo wręcz taką chęć, by napisać złośliwy czy, powiedzmy, pasywno-agresywny komentarz. A tu wyzwanie brzmi, że mam odczuwać autentyczną, taką niemal fizyczną radość z sukcesu drugiego człowieka.
Tak, z cudzego zwycięstwa.
Przecież to w dzisiejszym świecie wymaga po prostu napisania na nowo kodu źródłowego ludzkiej natury.
I to nie tylko w odniesieniu do tych bogatych znajomych. Ten nowy kod jest niezwykle restrykcyjny, szczególnie wobec tych, którzy nie mają absolutnie niczego do zaoferowania. w zamian.
O ludziach wykluczonych.
Tak. Kinner poświęca bardzo dużo czasu w wykładzie tematowi ubogich i w ogóle koncepcji radykalnej gościnności. On tam przypomina, że w kulturze starożytnych Żydów przyjmowanie podróżnych nawet na kilka długich tygodni w swoim własnym domu, no to to był po prostu absolutny standard, taki moralny obowiązek.
Niesamowite poświęcenie w dzisiejszych realiach.
Prawda. I Kinner dorzuca tu taką bardzo osobistą opowieść o tym. Opowiada, jak kiedyś w Kamerunie wybuchł bardzo poważny konflikt zbrojny i jego żona znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Musiała po prostu nagle uciekać z domu.
I kto jej pomógł?
Przyjęła ją zupełnie obca miejscowa rodzina, państwo Muma. Ta rodzina przyjęła żonę Kinnera pod własny dach i wiesz, co jest najbardziej porażające? Opiekowali się nią przez pełne 8 miesięcy. Bez mrugnięcia okiem.
Wow, to jest dopiero gościnność, która no, kosztuje konkretne pieniądze i mnóstwo czasu. A w tym kontekście nie możemy chyba pominąć tej dygresji historycznej, o której usłyszeliśmy w analizie. Bo to dość istotne, jeśli chodzi o podejście do pomagania innym, a w zasadzie do amerykańskiego rozłamu.
Tak, to nam tłumaczy bardzo wiele z tego, jak często my dzisiaj patrzymy na tę konkretną stronę wiary. Bo to, o czym mówisz, to, wiesz, takie potężne pęknięcie, do którego doszło na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Wtedy środowiska chrześcijańskie po prostu rozpadły się na dwa wielkie obozy.
Fundamentalistów i modernistów, zgadza się.
Tak, przedstawiając te historyczne fakty, bo te, bo się trzymamy, trzeba zauważyć, co charakteryzowało jednych i drugich. Ten obóz tak zwanych fundamentalistów skupił całą swoją gigantyczną energię niemalże w 100% na obronie czystości dogmatów i doktryn. Walczyli w przestrzeni publicznej o literacką prawdę cudów, o dosłowność zmartwychwstania.
A co z tą drugą grupą?
Moderniści z kolei stwierdzili w większości, że te zjawiska nadprzyrodzone są już mocno niedzisiejsze. Odrzucali je. Ale za to bardzo twardo chwycili za sztandar tej radykalnej etyki pomagania. Zaczęli walczyć z ubóstwem, rasową segregacją, domagali się poprawy losu pracowników. I to stworzyło potężny rozłam.
Tylko wiesz, żeby w tym miejscu od razu było dla wszystkich jasne, kiedy my tu dzisiaj zgłębiamy to źródło, my się tu absolutnie nie opowiadamy po żadnej ze stron jakichś dzisiejszych współczesnych potyczek politycznych. To jest tu przytaczane z wykładu wyłącznie w formie historycznej osi.
Absolutnie, to po prostu historyczny przykład po to, żeby zrozumieć konkluzję, o której mówi sam Kinner. Bo analizując czysty tekst z pierwszego wieku, on zauważa rzecz dla autora listu bezdyskusyjną, że tam w ogóle nie ma zgody na taką sztuczną schizofrenię.
No właśnie, biblijny autor, z tego co widzimy, nie pozwala rozdzielić czystej wiary w potężne cuda od nakarmienia sąsiada. Obie te rzeczy po prostu muszą istnieć naraz, jest to pakiet nierozerwalny. W ogóle wyjście do ludzi i obcych idzie w tym tekście jeszcze krok dalej.
A to prawda, o wiele dalej.
Bo jest tam to wspaniałe zdanie, płaczcie z tymi, którzy płaczą, radujcie się z radującymi. A ten materiał przywołuje genialny historyczny przykład rabinacki.
O tak, ten obrazowy zwyczaj nauczania. Żeby to dobrze oddać, wyobraź sobie wielkiego mędrca, znanego rabina, który właśnie gdzieś w budynku wykłada na tematy skomplikowanego prawa. Prowadzi super poważną analizę.
Wszyscy siedzą w ciszy i słuchają.
I w tym momencie... Za tymi drzwiami na publicznej ulicy mija ich cudzy pochód, na przykład kondukt żałobny albo jakaś, nie wiem, huczna impreza weselna idzie z bębnami. Zgodnie z etyką tamtych czasów, rabin od razu, momentalnie, urywał w półsłowa wywód teologiczny i wyprowadzał wszystkich swoich uczniów na zewnątrz.
Po to tylko, by iść potajczyć na obcym weselu? Albo popłakać na pogrzebie kogoś, kogo nie znają?
Dokładnie. Teologia zawsze, ale to zawsze, schodziła na drugi plan, kiedy obok działo się realne ludzkie doświadczenie. Trzeba było być tam z tymi ludźmi.
Ale chyba największe i zarazem najmocniejsze zderzenie historyczne pojawia się na samym końcu materiałów, bo uderza w samo centrum tożsamości tych ludzi. Zresztą to doskonale domyka temat omijania reguł tego wieku.
Wiesz, co masz na myśli, ten wielki kontrast rzymskiej władzy.
Zgadza się.
Faktycznie, źródło wyciąga z pierwszego wieku dwa portrety władzy, które pokazują zupełnie przeciwstawne postawy wobec tych zepchniętych na samo dno społeczeństwa.
Z jednej strony, historycznie patrząc, był ten wielki system, którego twarzą był imperator August.
Wspaniały cesarz rezydujący w marmurach i pałacach.
O tak, system chwalił go w gigantycznych świątyniach. Ustanowił rzekomo wspaniały Pax Romana, rzymski pokój, jako zbawca. Z tym, że ten pokój, ten system na zewnątrz imperium wyglądał zupełnie inaczej. To była straszliwa rzeź, którą te rzymskie legiony brutalnie organizowały na Partach, Germanach czy Nubijczykach, żeby ten status quo w ogóle utrzymać.
Jasne, taki pokój zaprowadzany siłą i lękiem.
Właśnie. A z drugiej strony barykady tego samego pierwszego wieku jest wyczekiwany prawdziwy król, który przychodzi dać ludziom autentyczny pokój, gdzie rodzi się, z punktu widzenia realiów, taki absolutny suweren.
Wiadomo, ląduje w jakiejś prowincjonalnej dziurze, a konkretnie w koryce na paszę zwierzęcą. To już samo w sobie brzmi wręcz żałośnie dla Rzymianina.
Prawda. Ale kto jest tym, do kogo przychodzi ten moment jako do pierwszego? Jako świadkowie zjawiają się pasterze. Z dzisiejszej romantycznej perspektywy to bardzo milutkie.
No tak, pastuszkowie, jasełka i tak dalej.
Właśnie. A w tamtych czasach, w pierwszym wieku, to byli często ludzie z totalnego społecznego dna. Przez te rygorystyczne normy religijne traktowano ich wręcz jako włóczęgów. Wielu uważało, że to złodzieje i absolutnie nawet nie wierzono ich zeznaniom w jakichkolwiek procesach w sądach. Zwykły margines. I do nich przechodzi to przesłanie pokoju.
I to zderzenie naprawdę uderza mnie prosto w serce. Bóg niewątpliwie jakość kocha każdego, to jasne, bez względu na majątek, natomiast z tego materiału dość boleśnie wyłania się taka ostra prawidłowość. Jego realna, fizyczna taka bliskość najrzadziej chyba była manifestowana tam w pałacach władzy, tam gdzie elita kłóci się na śmierć i życie o honor, prawa i bycie numerem jeden.
Mhm. Najczęściej tę obecność uświadczysz na samym dole, tam, w tym tłumie kompletnie wykluczonych, niewidzialnych ludzi, którzy nie mają wpływów i są złamani. O to właśnie chodziło w tym wyzwoleniu umysłu, w odrzuceniu reguł i pychy tego przemijającego wieku.
Niesamowite. I takim właśnie potężnym akcentem pokonaliśmy dzisiaj wspólnie przez źródła naprawdę ogromny dystans. Spójrzmy tylko, zaczęliśmy przecież wręcz od kosmicznych szczytów, analizując w ogóle po co jest wszechświat na podstawie tych przyimków, doksologii. Potem okazało się, że to słynne oddanie ciała to po prostu ciężki trening nawyków.
Tak.
Przez świadomość, jak to stoickie podejście do ofiary logosus.
Tak, zrozumieliśmy konieczność odcięcia się od zasad ubiegania się o pozycję tego wieku, no i nawigację z pomocą GPS-u u boku mądrości życiowej partnerów.
A to wszystko sprowadziło nas na ulicę, prosto do gościnności i do cieszenia się, kiedy sąsiad awansuje w firmie, a nie my.
Całkiem imponująca podróż. W zasadzie to teologia zmieniona w ciężką pracę od podstaw.
Ale wiesz co? Zanim dzisiaj odłożymy notatki, pomyślałam, że zostawimy jeszcze jedno krótkie, ale dość prowokacyjne pytanie do przemyśleń.
Aha, o co dokładnie chodzi?
Skoro Kinner tak bardzo podkreśla nakaz, żeby nie brać wzoru z tego wieku, to spójrzmy na naszą właśnie zachodnią kulturę. Na ten ciągły przymus bycia po prostu nieskazytelnym, taką presję, żeby na każdym kroku wyciągać z siebie to cholerne 110% wydajności, prawda?
Owszem, bycie zawsze tą wymarzoną, idealną wersją siebie.
Zastanówmy się. Jesteśmy bez przerwy popychani, żeby optymalizować dosłownie każdy jeden ruch w ciągu dnia. Śledzić własne senne cykle, aplikacje na oddech, medytacje dla skupienia w korporacji i nieustannie mierzyć całą naszą ludzką wartość tylko i wyłącznie listą odhaczonych osiągnięć. Czy to właśnie to nasze niewidzialne dążenie, to całe przepalanie się z wysiłku o bycie doskonałym, czy to nie jest przypadkiem tak zwaną prawdziwą religią naszego stulecia?
Bardzo ostre postawienie sprawy.
Bo może być tak, że nawet nasze najbardziej autentyczne, wydawałoby się, dobre chęci do działania w społeczności zostają jakoś podprogowo zainfekowane tym systemem operacyjnym kultury zysków i sukcesów. Systemu, z którego przecież, jak nam się zdawało, w pełni i świadomie się wylogowaliśmy.
Mocny, trudny paradoks do przegryzienia.
I z tym zawieszonym pytaniem zostawiamy Was wszystkich na dzisiejszy dzień do własnych przemyśleń. Bardzo dziękujemy za wspólne odkrywanie tego niesamowitego materiału, a my powrócimy z nową, dogłębną analizą bardzo szybko.